Syberiada w Radiu Lublin.
Dokładnie tak, to jest czwartkowy wieczór, to oznacza, że na antenie Radio Lublin gości Cyberiada, audycja, w której medioznawcy rozważają tajemnice mediów, tych bardziej współczesnych i tych nieco mniej współczesnych i wszelkie konteksty funkcjonowania tych mediów. I dzisiaj takim kontekstem, na który chcielibyśmy zwrócić swoją i Państwa przy okazji uwagę, jest coś, co wynika poniekąd ze zbliżającego się Dnia Dziecka, a jednocześnie z natężającego się niesamowicie ze strony Unii Europejskiej ciśnienia związanego z tym, żeby coś w sprawie dzieci w internecie spróbować zrobić. Otóż Unia Europejska ogłosiła, że gotowa do wdrożenia jest nowa aplikacja do weryfikacji wieku, której głównym zadaniem będzie to, żeby młodzi członkowie europejskich społeczeństw nie mieli możliwości napotykać w internecie na treści, które nie są dla nich przeznaczone. W polskiej wersji mamy mObywatela, wobec którego zapowiada się, że takie potwierdzenie wieku będzie dokonywane właśnie za pośrednictwem tej aplikacji. Natychmiast ten głos wzbudził szereg kontrowersji, bo z jednej strony pojawili się ci, którzy mówią, że to jest koniec wolności w sieci, cytuję fora internetowe.
Które dokładnie?
A drudzy odpowiedzieli, że to jest wreszcie pierwsze realne narzędzie, które zabezpieczy bezpieczeństwo i dobrostan nieletnich w kontakcie z internetem. O tym w dzisiejszej Cyberiadzie będą rozmawiać.
Jan Chudzik.
Przemysław Wiatr.
Piotr Celiński i Piotr Król, który audycję realizuje. Dzień dziecka i kłopoty z internetem.
Tak, przypomnijmy, że Unia Europejska nie była pierwszą organizacją, która podjęła międzynarodową, tak, instytucją, która podjęła próby walki o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Pierwsza to była Australia. Mieliśmy okazję komentować.
No to chciałem powiedzieć, wówczas, że my od tego zaczęliśmy. Tak. Pierwszy odcinek Cyberiady.
Tak, myśmy od tego zaczęli. Komentowali. Gdyby Australijczycy, rząd australijski posłuchał naszej audycji, to może nie popełniłby tych błędów, które popełnił. Ponieważ po 3 miesiącach tej ustawy, która weszła w życie, która zakazywała posiadanie kont na mediach społecznościowych osobom poniżej 16 roku życia, czyli dzieciom, prawda? No i dzisiaj już możemy mówić o tym, że wiemy, jakie są tego efekty. Komisja była powołana do sprawdzenia, do tego skuteczności tego zakazu. Był powołany komisarz do spraw bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że jednak młodzi użytkownicy po prostu znaleźli sposób na obejście tych przepisów. Dziwne. Kto by pomyślał? Dzieci i młodzież okazali się być sprytniejsi, zakładając nowe konta i cały ten projekt z tego wynika, z danych, informacji, do których mamy dostęp, tych oficjalnych, że niewiele to pomogło.
Czyli z jednej strony mamy zdecydowanie poważny problem i ciągle w praktyce brak rozwiązań, które by dawałby jakieś takie poczucie, że ten problem da się chociaż odrobinę ograniczyć, bo wygląda na to, że odgórne narzucanie tego rodzaju rozwiązań niespecjalnie się przekłada na stan faktyczny. Skoro w Australii, która i tak jest państwem stosunkowo jednak bardzo pilnującym pewnych standardów rządzenia i administrowania, to się nie udało.
No i szczególnie wrażliwym na punkcie amerykańskich korporacji.
Jednym z niewielu państw, które faktycznie potrafiło się im sprzeciwić.
Od wielu lat, przy różnych okazjach Australijczycy dosyć mają taką rogatą duszę, ale to też niewiele zmienia. Chyba Microsoft przyznał się otwarcie, też myśmy mieli takie w internecie, takie dane i takie informacje, że wprost się przyznał, że jednak nie stosuje się do tych zaleceń, które by kontrolowały dostępność reklam dla osób poniżej 16 roku życia. Znaczy po prostu to nie jest respektowane i prawa dziecka nie są tam. To sami przyznali, tak, że tak to robią.
Przedstawiciele Unii Europejskiej twierdzą, że jednak w tym przypadku będzie lepiej niż w tym australijskim. Chociaż i oni mają świadomość, znaczy urzędnicy unijni mają świadomość tego, że będą, i mówią to wprost, że mogą się pojawić sytuacje, w której ktoś będzie omijał te obostrzenia i będzie korzystał z pewnych treści, mimo że będą tam różne blokady i będzie działała ta aplikacja do potwierdzenia wieku. To właściwie nie jest aplikacja do końca, to jest rozwiązanie technologiczne. Znaczy konkretne aplikacje na podstawie tego rekomendowanego rozwiązania mają być tworzone, ale to być może o tym porozmawiamy później. No i oczywiście pojawia się kluczowy dla nas problem, który krąży w cyberjadzie i wraca niczym bumerang, czyli...
Jak to w Australii.
Czyli czy więcej wolności, czy więcej prywatności i bezpieczeństwa i gdzie znaleźć tak zwany złoty środek. Jeżeli rzecz, problem, prawo dotyczy dzieciaków, no to wydaje się nam szczególnie wrażliwe i szczególnie ważne.
Tak? Ten problem wydaje się tym bardziej istotny, że choć mówimy o tym i w zasadzie nominalnie każdy rodzic zgadza się z tym, że jest to pewien kłopot, to jednocześnie przy wiedzy rodziców i przy w dużym stopniu jednak jakiejś akceptacji mówi się o tym, że w Polsce 2/3 dzieci w wieku 7-12 lat mają swoje konta na portalach społecznościowych i czynnie tych kont używają.
I mają też w tym wieku smartfony.
Czyli w gruncie rzeczy mogłoby się okazać, że jako społeczeństwo nie pilnujemy tego, że faktycznie dzieci są kontrolowane w tych swoich kontaktach z siecią. W pewnym sensie są zostawione samopas.
Tak, to problem z punktu widzenia rodziców i to jeszcze w kontekście Dnia Dziecka polega na tym, że rodzice wysyłają dzieci do cyfrowej dżungli w przekonaniu, że idą tam tylko sobie poklikać niewinnie w kolorowe ikonki,
tak. Podczas
gdy po drugiej stronie ekranu siedzą superkomputery, które znają psychikę
grzeczne,
dzieci
łagodne
lepiej niż my sami, prawda? Czyli największym zmartwieniem też, analogicznie mówiąc, sięgając do historii, było tak, że wysyłamy dzieci na podwórko z obawą, że przyjdą z rozbitym kolanem, a dzisiaj ten plac zabaw już nie ma płotów, nie ma kamieni, niebezpiecznych przedmiotów, brama jest stale otwarta, a dzieci są jednak bezustannie obserwowane przez najbardziej zaawansowane systemy analityczne.
W dzisiejszej cyberjadzie będziemy kontynuować ten wątek o dzieciach, ale raczej nie dla dzieci.
Cyberjada w Radiu Lublin.
Cyberjada o dzieciach, ale niekoniecznie dla dzieci. Sprawdzamy, jak może zadziałać europejska aplikacja do testowania i weryfikowania wieku tych użytkowników internetu, którzy nie powinni oglądać wszystkich treści dostępnych w internecie. To będzie, jak już powiedzieliśmy, kolejna z prób w różnych miejscach na świecie testowanych, związana właśnie z weryfikacją tego, kto i co może oglądać. No i co ta Unia nam obiecuje w zasadzie?
Unia wychodzi naprzeciw, już nauczona pewnymi doświadczeniami w regulowaniu prawa w odniesieniu do nowych technologii cyfrowych i do walki, jakby nie było, z wielkimi firmami technologicznymi. Na stronach Unii Europejskiej można znaleźć taki Q&A, czyli zestaw pytań i odpowiedzi, palących pytań. Przede wszystkim jak działa, czyli jak ma działać. To nie będzie aplikacja. To będzie pewien rodzaj technologii.
Tu kraje mogą mieć pewną dowolność.
Tak, to znaczy każdy kraj, będzie zaproponowana pewna technologia, która może być wdrażana i z poziomu państwowego, czyli na przykład w naszym przypadku, no świetnie działający M-Obywatel by się do tego...
18 milionów Polaków używa M-Obywatela.
Używam M-Obywatela, jestem bardzo zadowolony. Więc może to być oficjalna aplikacja konkretnego państwa, jeżeli państwo taką aplikację posiada, ale Unia Europejska mówi, że będzie współpracowała z wielkimi firmami, takimi jak Google, Apple i inne, a także inne firmy są zaproszone do tworzenia na podstawie tej technologii własnych rozwiązań, które będą później znów oficjalnie do pobrania na przykład z Apple Store czy na Androida. Więc jakby główny pomysł jest, czy idea jest taka, żeby stworzyć aplikację, która potwierdzi, która zaciągnie informacje o naszym wieku z jakiejś innej aplikacji. Czyli...
Pozwól, że zacytuję wpis programisty na forum internetowym, gdzie właśnie dyskusja na ten temat rozgorzała. On mi się wydaje na tyle lakoniczny, że powinien nam to wszystko fajnie rozjaśnić. Pomysł jest taki, że skanujesz kod QR M-obywatelem. Ten przekazuje do serwisu wyłącznie informacje o fakcie spełnienia warunku wieku,
tak,
bez żadnych dodatkowych danych, tak, nawet o dokładnej dacie urodzenia.
Tak.
I tyle. Czyli tak, w zasadzie wygląda to na stosunkowo bezpieczną sytuację i mało ingerującą rzeczywiście w jakieś takie krytyczne dane, których się boimy, że mogłyby
można
hulać.
Można sobie wyobrazić nawet, no bo ktoś może powiedzieć, no tak, państwo i tak mnie będzie śledzić, no bo w tym M-obywatelu jest wszystko. Natomiast to jest rozwiązanie polskie, natomiast można sobie wyobrazić inne rozwiązanie, że mamy aplikację, która służy tylko do potwierdzania tego wieku. Ta aplikacja, wcześniej musimy potwierdzić tożsamość, czyli musimy potwierdzić tę tożsamość albo na poczcie, albo przez inną aplikację, która o naszej tożsamości już wie, czyli na przykład aplikacja bankowa. To się dzisiaj też dzieje, to znaczy aplikacje bankowe współpracują z różnymi systemami, także tymi rządowymi, jak M-Obywatel, czy Pułap, czy wiele, wiele innych. Więc ona potwierdza, wysyła tylko informacje na temat tego, że jesteś lub nie jesteś pełnoletni.
Odblokowuje cyfrowy zamek po prostu.
Dokładnie. I rzeczywiście można sobie wyobrazić, że nie pobiera żadnych innych informacji, że nie udostępnia informacji
i
żadnych innych.
Z tego, co czytam w wypowiedziach niezależnych informatyków, którzy znają tego rodzaju systemy od strony właśnie takie, że je programują i zarządzają nimi. To jest to technicznie jak najbardziej możliwe do zrobienia. Pod warunkiem oczywiście, że któryś z tych pośredników nie zacznie wpadać na jakieś pomysły dziwne, tunelowanie tego ruchu i tak dalej, i tak dalej. No ale jest to jakiś pomysł. W międzyczasie, kiedy słuchaliśmy Jay-Z, rozmawialiśmy o tym, że nie wszyscy mamy zaufanie do tego rodzaju aplikacji i pomysłów.
Do Australii mi się wydaje, że to... Ja nie wierzę w jakiś skuteczny środek, sposób, jakkolwiek rzeczywiście trzeba docenić te próby, które chronią dzieci państwowych instytucji. Przypomnę, że poza także tymi technicznymi, czyli aplikacje, sposobami, narzędziami ochrony, także od dobrych paru lat zajmuje się tym problemem Państwowy Instytut Badawczy NASK. Dziś wyczytałem taki raport z badań nastolatki 3.0, to jest z 2019 roku. Znajdziemy także poradnik, który prezentuje najczęstsze niebezpieczeństwa, z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać, przeglądając internet, praktyczne rady, które mogą uchronić dziecko, rady, które nie ograniczają się do banalnego ostrzeżenia przed zbyt długim czasem przed ekranem, prawda? Także jest też NASK wyprodukował publikację Sharenting i wizerunek dziecka w sieci. Jest taki dokument, który gromadzi, przedstawia, tłumaczy największe zagrożenia. Przypomnę, sharenting i wizerunek dziecka w sieci. A zatem państwowe instytucje nie pomijają tego problemu. Jakkolwiek skuteczność... ostatecznie i tak to prowadzi do tego, rodzice, halo, bądźcie świadomi, że to te dzieci, to nie jest tylko niewinne, jak powiedziałem, stukanie w kolorowe ikonki, lecz kryje się za tym prawdziwe niebezpieczeństwo, superkomputery, które rzeczywiście znają psychikę dziecka, potrafią nią manipulować, wykorzystywać.
Co ciekawe, nawet zapytane o tego rodzaju mechanizmy dzieci, to jest badanie Reset Tech z 2025, rzeczywiście potwierdzają, że tak faktycznie jest. To znaczy najbardziej uzależniające wskazują te platformy na platformy TikTok, Instagram i YouTube i mówią o tym, że 80% przepytanych młodych ludzi mówi o tym, że rzeczywiście jest to niekończący się strumień treści oraz hiperpersonalizacja, które są z tego powodu bardzo trudno wyjść z tych aplikacji. Sami sobie z tego zdają sprawę. Natomiast jednocześnie z innych badań, i tutaj sięgam po raport Fundacji Panoptykon, wiemy, że pytane są również platformy o to, co robią w tym zakresie. Dziennikarze, różne agencje rządowe z różnych państw zadają bardzo wprost tym platformom pytania o to, co powiecie na temat tych rozkażeń, na temat waszych algorytmów, że one są właśnie takie usidlające, że są manipulujące, że powodują pewne zdarzenia. No i na przykład TikTok odpowiada, że algorytmy naszej platformy nie podbijają treści związanej z samobójstwem, samookaleczeniami, niebezpiecznymi wyzwaniami, zaburzeniami odżywiania. YouTube mówi, czyli tak, dla TikToka temat nie istnieje, w ogóle nie ma problemu. YouTube mówi tak, no może jest jakiś problem, ale generalnie to źli ludzie są najważniejszym problemem na naszej
zwłaszcza
platformie.
Zwłaszcza jeśli odnosi się to do dzieci, prawda? No jest to śmieszne. Ale
poczekaj, jeszcze tylko dopowiem, że Meta jednocześnie, czyli właściciel również Instagrama, uznawanego za jeden z tych również najbardziej uzależniających platform, mówi tak, algorytmy są projektowane tak, żeby treści nieodpowiednie dla osób poniżej 18 roku życia, na przykład treści o charakterze seksualnym, czy zawierające przemoc lub mocny język, nie pojawiały się w feedzie.
Tak.
Zobaczcie, no po prostu wspaniale, tak? I znów użytkownicy są wszystkiemu winni, dzieci są winne, rodzice są winni, tak. A my mamy czyste ręce, jesteśmy jak zwykle wspaniali.
Podczas gdy w tym samym czasie lekarze, psycholodzy mówią, że uzależnienie od komputera, od telefonu, od smartfonu działa analogicznie jak od substancji psychoaktywnych.
To już
psychoaktywnych. Mamy algorytmiczna pętla dopaminowa. Tego typu pojęcia funkcjonują już w medycynie. To poczucie gratyfikacji, które uzależnia, tak? My wysyłamy maile, wysyłamy lajki, informacje, oczekujemy szybko, oczekujemy potwierdzenia, oczekujemy akceptacji.
To, tu i teraz.
To niszczy psychikę, mózg.
39% przebadanych młodych ludzi potwierdza, że algorytm na platformach społecznościowych podpowiada im treści związane z tematem samobójstwa, mimo że aktywnie go nie wyszukiwały. Co by oznaczało, że teraz nawiązuję do tego, o czym ty mówiłeś, że platformy doskonale zdają sobie sprawę, oczywiście, które tematy żrą i przy których tematach szczególnie młodzi ludzie będą chcieli pozostać na dłużej. No, gdzieś to się wryje im w głowę i zaczną o tym myśleć.
Przypomnijmy jedno.
Platforma im to tylko spotęguje.
O czym dzisiaj być może nieco zapominamy. To jest zresztą ciekawe, dlaczego o tym zapominamy. To znaczy dużo obaw jest, i one są oczywiście uzasadnione na różnych, zejść na pewne szczegółowe, szczegółowy poziom, to te obawy są zapewne uzasadnione, przynajmniej niektóre, i nasze zaufanie społeczne w poszczególnych państwach Unii Europejskiej do tworzenia różnego rodzaju rozwiązań, czasem zupełnie oderwanych od rzeczywistości, każe nam mieć dystans. Ale zastanówmy się, jak często, jak wiele naszych danych trafia do, jak wiele mówimy o sobie, korzystając z mediów społecznościowych. No i jedna rzecz, możemy przypomnieć jedno wydarzenie z 2021 roku a propos tego, że rzeczywiście wielkie koncerny medialne, takie jak chociażby Meta, która zresztą zmieniła się na Meta właśnie po tej aferze, 2021 rok, whistleblowerka pani Frances Hogan, która pracowała w Facebooku czy dla Facebooka, która pokazuje światu...
Sygnalistka,
która pokazuje światu wewnętrzne dane Facebooka, z których jasno wynika, że Facebook ma raporty własne, prowadzi badania na temat tego, że algorytmy Facebooka robią dokładnie to, co mówisz, tak, podrzucają dzieciakom dane, które są szkodliwe, ale te podrzucają różnego rodzaju treści, które są szkodliwe, ale te treści się sprzedają, znaczy te treści są klikalne, te treści się opłacają, więc robi to dalej.
Nieważne.
Mówi o tym Wall Street Journal, mówią o tym największe media światowe. Meta płaci, czy Facebook wtedy płaci jakąś karę, która jest karą z perspektywy tej firmy zapewne śmieszną. I co robi Zuckerberg? Zmienia nazwę firmy na Meta, z Facebook jest na Meta. I właściwie nic się nie zmienia. Zupełnie nic się nie zmienia. I zastanawiam się, na ile jakby powrót do tych wydarzeń, tego rodzaju sytuacji było przecież zdecydowanie więcej w różnych kontekstach, i tylko w kontekście dzieci w sieci, ale także dorosłych w sieci, więc nie mamy, wydaje się, że wciąż nie mamy oporu przed tym, żeby korzystać z tych mediów, żeby oddawać im dane, ale kiedy państwo mówi, czy społeczeństwo, państwo, instytucja inna niż państwo, że no to może spróbujmy ograniczyć jakoś obecność dzieciaków w sieci, no to wtedy podnoszą się bardzo często, oczywiście to nie są pewnie jedyne głosy, ale bardzo często podnoszą się głosy od razu tych, którzy mówią wolność, koniec wolności, koniec prywatności w sieci, teraz zaczyna się jakiś rodzaj nowej...
Ale nowej paradoksalnie, dodajmy, obie strony mają w dużej części rację, to znaczy nie da się ograniczać bez ograniczenia, nie da się ograniczać tych spraw niebezpiecznych bez ograniczania tej wolności, anonimowości, do której się przyzwyczailiśmy w internecie. I nawet jeśli te konkretne mechanizmy, o których wspominamy, są w jakimś sensie odporne na transfery wrażliwych danych takich personalnych, o tyle sam klimat wokół internetu, który staje się coraz bardziej monitorowanym środowiskiem i coraz bardziej jakby wymagającym uwierzytelniania się na każdym kroku, po prostu narasta. Mhm. I w tym sensie on się nie podoba tym wszystkim, którzy są zwolennikami takiej zdecydowanie bardzo liberalnej jego wersji.
Wolność versus bezpieczeństwo.
Klasyczny nasz dylemat, który jest już w zasadzie, powinniśmy w podtytule tej audycji chyba gdzieś sobie dopisać, bo cały czas rozmawiając o mediach dotykamy tego najważniejszego problemu, to znaczy gdzie się nasza wolność i sprawczość...
Odjazd w jedną, bądź w drugą stronę.
Tak. I to wahadło, które się waha pomiędzy tymi...
Jeden z argumentów, czy jedna z odpowiedzi Unii Europejskiej na pytanie dotyczące te obawy naszej, te obawy, które Jan wcześniej wysunął, czyli czy to będzie działać. Ta różnica chyba między Australią a tym, co proponuje Unia Europejska, jest taka, że tutaj miał być rzeczywiście jakiś w miarę spójny system weryfikacji wieku. W Australii zdaje się tego systemu nie ma, to znaczy tam jest ban odgórny na media poniżej, na media społecznościowe poniżej 16 roku życia, natomiast rozwiązania konkretne są do dyspozycji konkretnych platform, więc tam, żeby ominąć ten system, jest o tyle prosto, że tam chyba wystarczy założyć po prostu nowe konto, wpisać odpowiedni wiek albo ominąć to w inny sposób. Tutaj na stronach Unii czytamy, że oczywiście technicznie będzie możliwe obejście technik weryfikacji wieku, na przykład stosując VPN-y, tak? czyli programy do rozpraszania sygnału internetowego, tak to nazwijmy w największym skrócie. Ale w dalszym ciągu, to znaczy jakby to tak samo jak w świecie online, są pewne ograniczenia, które da się obchodzić. Tutaj Unia Europejska używa przykładu sprzedaży alkoholu. Ograniczenia wiekowe w sprzedaży alkoholu nieletnim też nie są w 100% skuteczne, no bo znajdzie się sprzedawca, który sprzeda dziecku alkohol. Znajdzie się dorosły nieodpowiedzialny, który kupi dziecku alkohol za to dziecko. Więc rozwiązania nie są idealne. Natomiast wydaje mi się, że sama dyskusja na ten temat, to też mówiliśmy ostatnio, jak te rozwiązania będą wyglądały, to fajnie by było, żebyśmy mieli na to wpływ. Natomiast wydaje mi się, że sama dyskusja, rozmawianie o tym, czy to na poziomie społecznym, czy państwowym, czy na poziomie Unii Europejskiej, jest ważne.
No, jeśli się uda zbudować...
Samo nazwanie problemu.
Dokładnie.
Nazwać problem i zbudować pewien społeczną reakcję, czujność, wrażliwość na tym punkcie, no to wtedy tak. Ale to jest tylko, że to jest warunek, że mamy zgodę społeczną, no zawsze na tyle, ile jest możliwa do wykreowania, wobec tych ograniczeń.
No, najpierw ta zgoda musi dotyczyć oczywiście tego, że wspólnie godzimy się na to, że rozpoznajemy ten problem jako ważny, jako coś takiego, z czym powinniśmy sobie próbować poradzić. Nieważne już może w tym momencie, jakimi narzędziami. Ja tylko na zakończenie tego wejścia przytoczę taką dosyć ciekawą anegdotę, że właśnie w Australii, kiedy władze tego państwa próbowały negocjować z TikTokiem wprowadzanie jakichś ograniczeń dotyczących czasu ekranowego, po których platforma powinna przypominać dzieciom, że hej, spędziłeś już tyle czasu. Zgadnijcie, na ilu procent zgodził się TikTok po długich negocjacjach, żeby ograniczyć.
Ja nie będę zgadywał, bo widzę.
A ty widzisz moje notatki. No dobrze, no 5%. Wytargowali 5%.
Mechanizmy kapitalizmu zwyczynowy, który nie chce zrezygnować. To jest.
Ale to też ciekawe, logika, że to się odbywa na zasadzie właśnie procentowej, nie? Że platformy mają taką siłę sprawczą, że są w stanie ten język tych pojęć, które opisują poważne społeczne problemy, sprowadzić do negocjacji biznesowych. podatkowych na zasadzie damy wam 5%, a wy nam dajcie zwolnienie z podatku.
Rachunek, liczy się rachunek. Kosztów, zysków.
W Cyberiadzie rozmawiamy o problemach dzieci w internecie i do tego wątku za chwilę wracam.
Cyberiada w Radiu Lublin.
Straszne te laptopy, jak to usłyszeliśmy przed chwilą w piosence, mają kły i trzeba im odłączać prąd, żeby dzieci nie pogryzły. No ale do tej pory mówiliśmy o problemach dzieci w sieci w takim kontekście, że winne są temu przede wszystkim te wielkie korporacje, które są żarłoczne, bezwzględne, ironiczne, cyniczne.
Ale jeszcze i sama technologia, ten moment scrollowania, uzależnienia.
Sama konstrukcja interfejsu jest...
Ostatecznie wpływ ma na mózg jeszcze na dziecko rozwijający się, a zatem dziecko stosując, uzależniając się, traci kontrolę, traci możliwość, zdolność koncentracji, a zatem cały szereg skutków ubocznych o znaczeniu medycznym, tak, właściwym dla terapii.
Czyli te problemy rzeczywiście rozkładają się, jest to całe spektrum problemów, bo to nie chodzi tylko o treści, jakie są przez te platformy przemycane, chodzi również o formaty zachowań wobec tego rodzaju treści i ten mechanizm właśnie uwikłania się w nieustanne scrollowanie, w bycie non-stop podpiętym pod to, co się na tych platformach dzieje.
Brak cierpliwości, już muszę mieć, już tak, natychmiast. Tak, tak, tak.
Natomiast ja słuchajcie, znalazłem jeszcze przykład, który potwierdzałby jeszcze bardziej chyba smutną rzeczywistość, mianowicie taką, że nie tylko platformy, ale znajduje się cały szereg instytucji, które w ogóle nie powinny się takimi rzeczami zajmować, ale chętnie się zajmują. Mam na myśli zachęcanie dzieci do używania mediów i wreszcie posługiwanie się również wizerunkami dzieci w mediach dla osiągania własnych korzyści. To jest taki, być może o tym słyszeliście, przykład jednej ze szkół niepublicznych w jednym z dużych miast w Polsce, która zaoferowała 3500 rabatu za naczesne w tej szkole, za możliwość korzystania z wizerunku dzieci na
stronach. To korzystanie z wizerunku już się nazywa porwaniem cyfrowym.
Ciekawe w tym jest to, że do sprawy ostatecznie włączył się Urząd Ochrony Danych Osobowych i uznał, że ostatecznie jeśli za obopólnym porozumieniem stron
bez zgody to porwaniu ma do...
Nie ma problemu. Tak. No ale czy rzeczywiście nie ma problemu? Czy rzeczywiście... Bo to jest też z jednej strony to jest ten kłopot, który mamy z tym, że dzieci używają sieci i narzędzi i nie bardzo mają wpływ na to, ani ich rodzice, co tam spotkają. Ale później pojawia się ten drugi mechanizm, który polega na tym, że dzieci są również eksploatowane przez sieci na zasadzie, że
spotykają
ktoś sieci. Dysponuje ich
tak,
wizerunkami.
No nieuprawnione, bo tu oczywiście tak, zgoda obydwu stron, to jest jasne, tak? Natomiast nieuprawnione korzystanie, wykorzystywanie zdjęć, danych osobowych dziecka znalezionych w internecie, zwykle na platformach społecznościowych, to ma często miejsce, gdy ktoś kradnie zdjęcie dziecka i wykorzystuje, przedstawia jako swoje dziecko. No i to może prowadzić do wielu, wielu różnych problemów, konsekwencji dla niepokoju emocjonalnego, dla rozwoju dziecka i tak dalej.
No z drugiej strony trzeba...
Także kryminalnych...
Trzeba powiedzieć, że jest coraz więcej szkół w Polsce, które bardzo restrykcyjnie podchodzą na przykład do samego korzystania ze smartfonów przez dzieciaki. Mowa tu o szkołach podstawowych. W szkołach. Znaczy jest na przykład zakaz, absolutny zakaz korzystania z telefonu na lekcji. Natomiast na przerwie można korzystać z telefonu. Natomiast jest surowy, absolutny zakaz robienia zdjęć, nagrywania filmów, jakichkolwiek, w przestrzeni szkoły, na korytarzu.
Chyba, że nauczyciele na fejsie szkolnego.
Nie. W tej szkole, o której ja mówię w tej chwili, absolutnie.
Nie, żartuję, to jest szkoła... oczywiście. Bardzo nam się podobają właśnie te szkoły, które bardzo poważnie do tego podchodzą.
Tak, dokładnie.
Jakby rozumieją, co robią.
Rozumiem, co robią, ponieważ dlaczego jest taki zakaz? No, zakaz jest bardzo prosty. To jest ta sytuacja pod tytułem dzieci wykonujące, no bo tutaj mamy do czynienia z dziećmi, które robią krzywdę innym dzieciom, tak? Czyli robią zdjęcia lub nagrywają filmy w różnych sytuacjach, w których te dzieci sobie tego nie życzą po prostu, tak? To jest bullying, jak się nazywa po angielskiemu. Po polsku chyba dokuczanie, chociaż to nie jest wystarczająco mocne słowo, które zawsze było. Znaczy, dzieciaki zawsze dokuczały innym dzieciom. To akurat jest doświadczenie kulturowe każdego niemalże pokolenia. Natomiast tutaj dochodzi ten aspekt cyfrowości, tego, że te zdjęcia, te fotografie i to dokuczanie dzisiaj wychodzi poza samą szkołę, poza samo środowisko. Ono może się znaleźć, takie zdjęcie, taki film może się znaleźć właściwie wszędzie.
Tak, dotrzeć może do każdego. To, że szkoły w ten sposób się zachowują, świadczy o ich odpowiedzialności, świadomości problemów. Druga strona, czyli rodzice, musieli wykazywać tę samą dojrzałość i świadomość. Tak. Stąd też to pojęcie sharentingu pojawiające się jako wśród zagrożeń, jeśli próbujemy to ogarnąć, temat dzieci w sieci, to się pojawia jako pierwsze, czyli zagrożenie dla naszego dziecka jesteśmy my sami. To jest pierwsze zagrożenie. I podaje się tam procenty, już jakieś statystyki, w którym to rodzice wystawiają swoje dzieci w internecie.
No i tu mamy pierwszy taki namacalny kłopot z tym, żeby faktycznie osiągnąć jakiś rodzaj konsensusu społecznego na temat tego, co w ogóle powinno być dozwolone, a co powinno być przedmiotem troski ze strony społeczeństwa, czy
rodziców, czy państwa. No i świadomości, że tego, co później się może dziać.
Bo co do tego sharentingu nie potrafimy się dogadać jako społeczeństwo. No to znaczy jest przecież wielu z nas, którzy są skłonni wręcz promować tego rodzaju postawy. To nawet nie polega na tym, że nie widzą w tym nic złego i to robią, tylko że jeszcze zachęcają innych i sądzą, że w ten sposób zapewniają swoim dzieciom jak najlepszą przyszłość, bo...
Do czasu, jeśli się...
No oni myślą, że to, wiesz, wydarzy, to jest modelowe to zachowanie. Wtedy, tak sobie wyobrażam. No nie sądzę, żeby to robili jakoś świadomie wbrew dobrze pojętemu interesowi swoich dzieci. Podejrzewam, że potrafią znaleźć 500 argumentów na rzecz tego, że to jest działanie, które właśnie zabezpiecza. Być może nawet w ten sposób to argumentują, to mi się teraz przypomina, że jeśli my tego nie zrobimy i sami nad tym nie zapanujemy, to zrobią to inni i wtedy nie będziemy mieli nad tym żadnej kontroli.
No mówiliśmy o tym dokumencie NASK, czyli instytucji naukowej, gdzie eksperci taki dokument wygenerowali, stworzyli. No i pierwsze to jest sharenting, sam tytuł sharenting i wizerunek dziecka w sieci.
Czyli przechodzimy... Zobaczcie, przechodzimy od poziomu Unii Europejskiej, czyli instytucji państwowych, przez big techy, po instytucje typu szkoła, instytucje edukacyjne, a kończymy ostatecznie na samych rodzicach, to znaczy rodzicach, którzy z jednej strony szerują na przykład wizerunki swoich dzieci, monetyzują te wizerunki, ale z drugiej strony no, na jeszcze bardziej podstawowym poziomie musimy mieć świadomość tego, że te smartfony i te laptopy i te tablety, one dzisiaj stoją pomiędzy nami bardzo często i naszymi dziećmi. To znaczy nasze dzieci widzą, że zamiast w trakcie rozmowy z nimi, która jest zwyczajną rozmową, nie chodzi o to, że się nim bawimy na przykład, ale rozmawiamy z dzieckiem i coś robimy i przerywamy tę rozmowę po to, żeby odpisać na WhatsAppie. Odbieramy telefon, odpisujemy na maila. I to dzisiaj też już psychologowie dziecięcy opisują jako możliwe źródła zaburzeń, które prowadzą do braku na przykład pewności siebie. Aha, opiekun, tata, mama, znaczy, nie poświęca mi...
Coś ważniejszego
jest od tego...
Niezdolności do skupienia się na czymś przez dłuższy czas.
Więc to jest nie tylko kwestia przykładu, który dajemy, tak, że zbyt dużo czasu my sami, dorośli, bardzo często spędzamy z tymi urządzeniami, ale także tego, że przerywamy te kontakty z dzieckiem po to, żeby no właśnie, wysłać maila, żeby odpowiedzieć na jakąś wiadomość. Więc nawet na tym podstawowym poziomie, skoro już mówimy o dzieciach w sieci dzisiaj, na to sami musimy zwrócić
tak,
no,
przywiązanie, przywiązanie do smartfonu. Znaczy to ten smartfon już jest przedłużeniem naszej ręki, naszego wzroku. On jest najważniejszy. No wystarczy to, wystarczy
naszego
spojrzeć.
Naszego działania w sieci.
Naszego działania, tak. To jest... To widzimy w przestrzeniach publicznych, gdy jesteśmy na ulicy, w autobusie, w pociągu, gdziekolwiek. Wszyscy mają smartfony, wszyscy są skoncentrowani na smartfonach. W gruncie rzeczy nikt ze sobą nie rozmawia. Wiem, że tutaj marcimy...
No, może poza dwoma wyjątkami.
Do tego wątku wracamy, ale to jest coś niezwykłego. Ostatnio mamy okazję podróżować dosyć często pociągami. I widzimy, że rzeczywiście ludzie ze sobą nie rozmawiają. Znaczy chyba, że są już znajomi, prawda? No to się, ale to się rzadko
zdarza. Najwięcej w pociągu nagada się konduktor. To
jest, jest to fenomen.
Znaczy, jeśli uda mu się skontaktować z pasażerem. Halo, kontrola biletów.
Kiedyś był taki zawód, taka funkcja w pociągach tych dalekobieżnych, jak sleepingowy. Nie, że budził, to może teraz też jakiś się przyda,
teraz taki jest
smartfonowy czy coś. Halo, proszę pana.
Wygląda z tej naszej rozmowy, wygląda na to, że nie do końca wierzymy chyba w skuteczność, sprawczość tych mechanizmów, które pozostawione byłyby państwu jako tej
chociaż byśmy
chcieli w nie wierzyć. Natomiast zastanawiam się w takim razie, czy istnieją jakieś inne nadzieje związane z tym, że to, co jest złem internetu, można by jakoś spróbować ograniczyć, przerwać. No i przypominały mi się rozmowy ze studentami, z którymi staram się stosunkowo często o tym rozmawiać.
Rozmawiasz ze studentami?
Zdarza mi się. I podczas tych rozmów rozważamy, na ile jest to dramatyczna sytuacja, na ile rzeczywiście... No i fakt, że oni mają do tego stosunek zdecydowanie taki bardziej, powiedziałbym, deklarują dystans. Deklarują dystans, że są wobec tego wycofani, że to leci muzyka, nikogo nie dotyka i te rzeczy. Natomiast jednocześnie w niektórych danych można zaobserwować takie zjawisko, że to młode pokolenie wcale się tak nie ekscytuje tymi platformami społecznościowymi, jak starszym pokoleniom się wydaje, że ono się interesuje. Okay. Czyli być może, że to jest najważniejsza prawidłowość medialna, z jaką mamy zawsze do czynienia, historycznie rzecz biorąc, że ostatecznie media starego pokolenia będą tym, przeciwko czemu buntuje się młode pokolenie. I może to jest jakiś rodzaj podpowiedzi, chociaż oczywiście po drodze zdarzą się ofiary i to jest niestety bardzo smutna konstatacja.
Znaczy media kuszą, media kolejne, które się pojawią, działają według tej
kuszą, samej... Kuszą, ale może czasem skuszą.
Uwodzą.
W sensie skucha.
Także chodźcie, zostańcie przy nas jak najdłużej utrzymać uwagę. Po to one są i tak będzie, no tak, zawsze, oczywiście. To się nie zmieni. Mamy utrzymać jak najdłużej uwagę użytkownika. Jeśli to jest dziecko, no to dziecko nie ma dystansu, nie ma możliwości refleksji. Nie, jego mózg jest na etapie dojrzewania, dorastania, a on już wtedy, kiedy potrzebuje kontaktu, odpowiedzi, reakcji, to jest rzeczywiście ta dopamina. Ja muszę mieć, ja szybko muszę mieć reakcję. Ktoś musi potwierdzić mój like, że ja jestem. Muszę otrzymać. Jeśli nie otrzymuję, to jestem sfrustrowany. Wpadam w depresję. Co się dzieje? Świat się wali.
Ja bym jeszcze jedną rzecz powtórzył chyba, bo to już o tym mówiliśmy, ale wydaje mi się, że jedyne co możemy, jeżeli oczywiście możemy narzekać na różne rzeczy i będziemy narzekać, natomiast w tym konkretnym przypadku musimy wywierać presję i musimy, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której kilkuletnie dziecko przed smartfonem, nie daj Boże, na mediach społecznościowych, to jest coś normalnego, to jest coś zwykłego, to jest coś, nad czym przechodzimy do porządku dziennego. Nie możemy tego znormalizować. Tak mi się wydaje. To musi być coś dziwnego. To powinno być.
Uda stworzyć postawę krytyczną, dominującą społecznie.
Tak,
to o tym właśnie mówię. Nie wolno. Co ty masz? Nie wolno. Tak?
Tak jak kiedyś wolno było palić przy dzieciach, dzisiaj nie wolno. Tak musimy sobie wyobrazić.
Kiedyś było tak, że można było zwrócić uwagę obcemu dziecku, że nie wolno.
Tak, było.
Jesteśmy na etapie, w którym nie wolno.
Chcesz podpaść Markowi Zuckerbergowi? Zwracając
chyba
uwagę.
Już podpadli.
Chociaż jakby sobie tak na poważnie o tym pomyśleć, to rzucamy takie wyzwanie panu Markowi. Panie Marku, zapraszam do naszej audycji, chętnie się zmierzymy z tym tematem
w
pana obecności. Żegnamy się z państwem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. To była Cyberiada. Mówili do państwa
Jan Chudzik,
Przemysław Wiatr
i Piotr Celiński. Do usłyszenia.